grubsza wszyscy mamy wrodzoną taką zdolność odbierania, oceniania tego, co jest sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe. Po prostu mamy wrodzone poczucie sprawiedliwości. I jak się coś dzieje obok nas, co jakoś jest sprzeczne z tym poczuciem sprawiedliwości, to dusza nam zaczyna krwawić. Zaczynamy się wewnętrznie oburzać. Jesteśmy przybici tą sprawą. Nawet czasem się denerwujemy, że taki łobuz chodzi po ulicy i kara go żadna nie spotkała, a inny człowiek, inny dziadek tam za pietruszkę, którą podebrał na rynku, musi iść na 21 dni do aresztu na przykład. Gdzie jest ta sprawiedliwość? Poczucie sprawiedliwości. Jesteśmy bardzo często z tego powodu rozczarowani ziemskim wymiarem sprawiedliwości, że on jest tak niedoskonały, że jest często taki chybiony, taki niesprawiedliwy wymiar sprawiedliwości. No takie absurdy mają miejsce. Dzisiaj kolejny fragment objawienia świętego Jana, teraz już 19 rozdział. Pamiętamy ostatnie rozważanie sprzed 2 tygodni, mam nadzieję, gdy mówiliśmy o błogosławionym braku powiązań. Pamiętacie, jak to dobrze, że z pewną instytucją nie jesteśmy związani, że jesteśmy dalecy od niej. Jakie to szczęście, bo gdy zacznie sąd Boży na nią spadać, te głazy na nas nie będą lecieć. My będziemy bezpieczni, bo tak mówi nam Słowo Boże. Nawiasem mówiąc, przekazuję Wam serdeczne pozdrowienia ze zboru w Brzegu, gdzie byłem w ubiegły weekend. I bracia i siostry z Brzegu, nie tutaj morskiego Brzegu, tylko takiego Brzegu nad Odrą na południu, na Dolnym Śląsku, przekazują serdeczne pozdrowienia dla nas. Modlą się o nas, śledzą to, co tu przeżywamy. Dobrze to wiedzieć, jak się pojedzie gdzieś głęboko w Polskę, że ludzie wierzący też wiedzą, co się z nami dzieje i towarzyszą nam ich modlitwy i dobre myśli. 19 rozdział objawienia świętego Jana. Pierwszych 10 wersetów to tekst, który dzisiaj będzie przedmiotem naszego rozważania. Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja! Zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. Osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim i pomścił na niej krew sług swoich. I rzekli powtórę: Alleluja! I dym jej unosi się w górę na wieki wieków. I upadło 24 starców i 4 postacie i oddały pokłon Bogu siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja. A od tronu rozległ się głos mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przeoblec się w czysty, lśniący bisior. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie: napisz: błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie: to są prawdziwe słowa Boże. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie: nie czyń tego. Ja współsługa Twój i braci Twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon. A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Wielki tekst, całe bogactwo treści. Ileż tutaj jest wątków, ile rzeczy, które mogłyby być dzisiaj dla nas przedmiotem zbudowania. Siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie omówić wszystkiego, poruszyć wszystkich wątków. I zresztą tak sobie ustaliliśmy, zaczynając rozważania objawienia świętego Jana, że nie będziemy wszystkim się zajmować, bo nie jesteśmy w stanie. Każdy z nas czyta, rozważa, do kogoś Pan mówi w ten lub inny sposób. Jednego dnia to wskazuje drugiego, co innego. Dzisiaj zajmiemy się jakby jednym wątkiem, który zatytułowałem Ulga wyrównania krzywd. Tak a propos tego poczucia sprawiedliwości. Ulga wyrównania krzywd. Jesteśmy na tej ziemi, bracia i siostry, bardzo często w pogardzie i w poniewierce, i w niebezpieczeństwie, i w ucisku, i w odrzuceniu, i tak dalej. Każdy z nas by nam swoją historię opowiedział, jak to często w życiu bywa. I nie tylko ze strony samego diabła, bo oczywiście on inspiruje różne złe rzeczy, ale również ze strony innych ludzi w pracy, ze strony pracodawcy, ze strony czasem nauczyciela, czy kogoś tam, od kogo zależymy. Czasem od naszych najbliższych, ze strony męża i własnej żony możemy takie rzeczy przeżywać. Ze strony rodziców, czy ze strony dzieci, gdy podrastają, czasem nie szanują rodziców i jest to bardzo przykre. Historia i współczesne czasy dobitnie świadczą, że ludzie wierzący nie mają na tym świecie lekko, że bardzo często mają pod górkę. I chyba my też coś na ten temat wiemy, że nie tylko z historii, z dziejów apostolskich albo z historii prześladowań chrześcijan o tym wiemy, że tak było kiedyś, pierwsi chrześcijanie takie rzeczy przechodzili. Że nie tylko z opisów średniowiecza, czasów tak zwanej Wielkiej Inkwizycji i tak dalej, wiemy, jak prawdziwi chrześcijanie byli prześladowani. Nie tylko z Ukrainy, czy Związku Radzieckiego, czy tam z Korei Północnej się dowiadujemy, jak są prześladowani. Również sami. Jeśli naprawdę żyjemy w Chrystusie, jeśli naprawdę trzymamy się drogi Bożej, to wiemy, co to ucisk ze strony tego świata. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego wierzący ludzie są na tym świecie uciskani? Otóż ze Słowa Bożego wiemy, że Bóg poddaje swoje dzieci próbie ucisku. Chociaż nas kocha, a właśnie dlatego, że nas kocha, poddaje nas na tym świecie próbie ucisku. Tak przecież z woli Bożej stało się z Jezusem, Synem Bożym, który nam jakby pokazał drogę. On stał się naszą drogą. I jaki miał los na tej ziemi? Każdy, kto chociaż trochę poczytał Ewangelię, to wie, jaki los miał nasz Pan na tej ziemi. I to samo powiedział do nas. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie. Ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Jezus przezwyciężył, Jezus się nie poddał, przeszedł wielki ucisk, aż do śmierci krzyżowej łącznie. Ale dzisiaj zmartwychwstał i żyje, jest Panem Panów i Królem Królów. Pan wyraźnie powiedział, że to, co Jego spotkało, nie było przypadkowe, nie było wyrazem tego, że przeciwnik wziął samodzielnie, wziął górę nad nim. Nie, dlatego, że tak było postanowione, taka była wola Boża. W rozmowie z Piłatem Pan Jezus powiedział, gdy tamten się tam wytrząsał nad nim, że on jest Piłat, on jest ważny, on może zrobić z Jezusem, co zechce. Jezus powiedział, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry, człowieczku mały. Nie miałbyś. I każdy, kto nas dzisiaj uciska, i sobie myśli, że on po prostu jest górą i może nas deptać, nie mógłby ani razu depnąć, gdyby nie było mu to dane z góry. Jest jakiś powód, jest ważny powód, wspaniały powód, dla którego Pan poddaje nas próbie ucisku na tej ziemi. Tak właśnie dokładnie było w okresie wczesnego chrześcijaństwa. gdzie czytamy 11 rozdział listu do Hebrajczyków, który opowiada o tych wszystkich ludziach wiary, jakich wielkich rzeczy dokonywali przez wiarę, jakie osiągnięcia mieli przez wiarę. Mówi także, że drudzy doznali szyderstw i biczowania, nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem. Błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Jaka to sprawiedliwość? Ci, których świat nie był godny, byli tak poniewierani na świecie, tak traktowani źle. Tak jest dzisiaj, bracia i siostry. Współczesne prześladowanie również o tym mówią. Jak na to patrzeć? Jak wierzący człowiek na to patrzy? Gdy tak powierzchownie patrzy, gdy tak patrzy na podstawie tego wrodzonego tylko poczucia sprawiedliwości, to może nas coś, żal może nas zadusić. Dlaczego, Panie, się to dzieje z nami? Ale jak zaczynamy patrzeć przez pryzmat mądrości i miłości Bożej i naszego wiecznego zbawienia, to już nie będziemy tacy struci. Tak jak apostoł Paweł na tchnieniu ducha napisał do Koryntian: zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. A dlaczego? Bo mieli świadomość, że jest z nimi Pan. A On przeszedł tę drogę, wyznaczył szlak i my też mamy, chcąc prowadzić pobożne życie w Chrystusie Jezusie, mamy prześladowanie ze strony świata. I dlatego nie jesteśmy pognębieni. Nie jesteśmy. Chociaż nam dokręcają śrubę, chociaż jest ciężko, nie jesteśmy. Prawda? Patrzę po waszych twarzach, nie widzę tutaj pognębionych twarzy, absolutnie. Alleluja. Lecz chciałem dzisiaj pokazać ważną myśl tego fragmentu Słowa Bożego, że absolutnie słuszną i właściwą rzeczą jest oczekiwanie na to, że Pan Bóg kiedyś dobierze się do skóry dla wszystkich naszych gnębicieli. Bo wiecie, jest taki jakiś sztuczny model chrześcijanina, utworzony nie wiadomo już przez kogo, że chrześcijanin to jest ktoś, kto absolutnie nie chciałby, żeby nasi wszyscy winowajcy, wszyscy nasi gnębiciele, żeby cokolwiek złego spotkało, żeby ten, kto nas depcze w ziemię, wyśmiewa i tak, a my powiedzmy tak, że ach, żeby ci się dobrze działo, żebyś mógł jeszcze innych podeptać, żebyś taki był szczęśliwy na całą wieczność, był taki szczęśliwy, że nas tak depczesz. To jest bzdura. To nie ma takiego, w Biblii nie ma takiego obrazu. To jakiś humanistyczny, pseudo-chrześcijański umysł może coś takiego stworzyć, że on tak, bo jest w jednym miejscu, żeby nie przeklinać, tylko błogosławić, żeby błogosławić swoich wrogów, żeby im się dobrze powodziło, żeby mogli jak najwięcej nas prześladować. I że chrześcijanin prawdziwy to jest ktoś taki, kto nadstawia z przyjemnością drugi policzek. Jak mu walnie w jeden, to on taką z radością odwraca się i z przyjemnością bij jeszcze, no i bij mi wrogu. Nie? Że chrześcijanin to jest ktoś taki, prawdziwy chrześcijanin to jest ktoś taki, jak mu ktoś zabierze suknię, no to on mówi, w czego jeszcze ci coś dam, tutaj masz jeszcze płaszcz, czy tam odwrotnie płaszcz, czy suknię, już nie pamiętam, jak to było. Gdy czytamy Słowo Boże od samego początku, to widzimy, że Bóg ustanowił prawo odpłaty. Prawda? To, co czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, nogę za nogę, oparzelinę za oparzelinę, ranę za ranę, siniec za siniec, to nie jest wymysł złego Mojżesza, który przygrzany słońcem na pustyni myślał sobie, muszę jakoś coś takiego wymyślić, żeby było jeszcze trudniej. Nie, 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 nie. To Bóg ustanowił. W ciszy, gdy Mojżesz był przed Bogiem i Bóg postanowił ustalić prawa dla swojego ludu, jak jego lud ma się zachowywać i kierować bez żadnej presji, bez żadnego głosowania, bez takiej czy innej partii, bez żadnego lobbingu i tak dalej. Bóg w swojej mądrości ustanowił prawo odpłaty. Oko Twoje nie ulituje się. Życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. Uważajcie uważnie, czy ja jakiejś herezji nie mówię. Pilnujcie mnie teraz. Nie śpijcie go, pilnujcie. Czy ja nie błądzę? Czy głoszę Słowo Boże, czy zaczynam mówić coś po swojemu, bo się zezliłem na kogoś na przykład. I naciągam Słowo Boże do swojego własnego przekonania. Otóż czytamy, że to Bóg ustanowił prawo odpłaty. I to jest słuszne i sprawiedliwe wszędzie tam, gdzie lud Boży ma możliwość jakby egzekwowania, ustanawiania i egzekwowania prawa. Na tym świecie wiadomo, że to nie lud Boży o tym decyduje. W Izraelu, któremu Bóg to prawo nadawał, oni w obrębie swojego narodu mieli to prawo stosować. Bóg pokazał im, jaka jest Jego sprawiedliwość. Jakie jest prawo? Nie, jak jest prawo i sprawiedliwość. Rozumiecie aluzję? Tylko jak Bóg widzi rzeczy. Ponieważ ten świat nie kieruje się zasadami Słowa Bożego, zderzamy się na co dzień z ogromną falą niesprawiedliwości. Jest nam ciężko, gdy na to patrzymy. I nie mamy na to wpływu i nie możemy tu nic zmienić, bo sprawiedliwości na tej ziemi nie osiągniemy, nie znajdziemy. Nie łudźmy się, bracia i siostry, że jakiś sąd na tej ziemi wymierzy sprawiedliwość, że jakaś komisja czy jakiś tam człowiek rzeczywiście jest w stanie tutaj sprawiedliwie coś orzec. I stąd, że na tej ziemi nie ma sprawiedliwości, a Bóg, który nas stworzył i uformował, dał nam to poczucie sprawiedliwości, w każdym człowieku powstaje takie poczucie niespełnienia, taki głód tego, żeby sprawiedliwości stało się zadość, żeby przyszła odpłata dla tych, którzy krzywdzą, żeby nastąpiło wyrównanie rachunków. Jest to gdzieś tam pod spodem i niektórzy właśnie jakoś tłamszą to w sobie, mówią, no przecież my Nowy Testament, Nowe Przymierze, nie wolno absolutnie myśleć o tym, żeby komuś coś złego się stało z powodu tego, co narobił, jaki krzywdy narobił. I tak sobie zaczynamy myśleć, tak się czasem może nawet wzajemnie nakręcamy, myśląc, że to jest prawidłowe i słuszne. Ale gdy czytamy uważnie, jak reagowali ludzie Boży, to widzimy, że w nich żyła ta myśl o odpłacie, o Bożej odpłacie. Dawid, który był człowiekiem według serca Bożego, aż byśmy się zdziwili, jakbyśmy sobie przeczytali wszystkie, choćby tylko psalmy i uwzględnili ten wątek w jego psalmach. Na przykład psalm 28, werset 4. Odpłać im według czynu ich i według złości uczynków ich, według dzieła rąk ich, odpłać im. Oddaj im, jak zasłużyli. Widzicie to? To człowiek według serca Bożego. Wiele myśli Dawida, wiele jego tekstów są przeniesione do Nowego Testamentu, do Nowego Przymierza, ukazujące jakby dojrzałość jego myślenia, właściwy poziom duchowy jego myślenia. I to właśnie może niektórych zaskakiwać. Gdy Dawid zawierał przymierze z Jonatanem, synem Saula, to padają takie słowa: a gdy Pan wytępi wszystkich wrogów Dawida z powierzchni ziemi, niech nie będzie wytępione imię Jonatana obok domu Dawida. Niech raczej dokona Pan odpłaty tylko na wrogach Dawida. Czyli, że ta świadomość, ilu ludzi wyznastawało na Dawida, jak go krzywdzili. Ponieważ Dawid był człowiekiem według serca Bożego, zobaczcie, nie skutkowało tym, że Dawid tylko mówił, ach, żeby tylko nic nikogo nie spotkało, co ci, co mnie skrzywdzili, żeby im się nic złego nie stało. W nim było to, że jest to prawo Boże i sprawiedliwości ma się stać zadość. Psalm 94. Bogiem pomsty jest Pan. Boże pomsty, ukaż się, powstań, sędzio ziemi. Oddaj pysznym to, na co zasługują. Jak długo bezbożni, Panie, jak długo bezbożni radować się będą. Z pianą na ustach mówią zuchwale, przechwalają się wszyscy złoczyńcy. Lud Twój, Panie, depczą, a dziedzictwo Twoje gnębią. Zabijają wdowy i przybysze i mordują sieroty, mówiąc, Pan nie widzi tego i nie zważa na to Bóg Jakuba. Tak sobie mówią, ale Bóg widzi i Bóg odpłaci. I Bóg pomsty powstanie, tak jak był wzywany słowami tego psalmu. Jest w życiu apostoła Pawła taki incydent, gdy w czasie przesłuchania został uderzony w twarz. Nie wiem, czy pamiętacie 23 rozdział Dziejów Apostolskich, lecz arcykapłan Ananiasz rozkazał tym, którzy przy nim stali, uderzyć go w twarz. Wtedy rzekł Paweł do niego, uderzy cię Bóg ścianą pobielana. Zasiadłeś tu, aby mnie sądzić według zakonu, a każesz mnie bić wbrew zakonowi? Uderzy cię Bóg ściana pobielona. Co tam? Po prostu wyrwało się Dawidowi? Ja wierzę, że to są słowa natchnione przez Ducha Świętego. Że ta sytuacja jest natchniona. My tak wierzymy. Wierzymy w całkowite natchnienie Pisma Świętego. Że w Piśmie Świętym nie są tylko pewne wątki i myśli natchnione. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Każde słowo, każda sytuacja, każde wydarzenie, również ta, że sługa Boży uderzony przez religijnego tam, powiedzmy, hierarchę izraelskiego reaguje tak, że będzie czas odpłaty, że przyjdzie dzień odpłaty, że Bóg go uderzy. Słuchajcie, nawet dusze męczenników w niebie domagają się pomsty. Już żeśmy to czytali. A gdy zdjął piątą pieczęć w szóstym rozdziale objawienia czytamy, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli i wołały donośnym głosem. Kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? Zobaczcie, to nie jest tak, że oni są w trakcie męczarni, pod wpływem bólu, emocji, czekają, że Bóg pomści to, co się dzieje. Oni są już w niebie, gdzie jest odpocznienie, gdzie jest ulga, gdzie już nie ma cierpienia, tak? Ale ich dusze wołają o pomstę. O to, żeby Bóg dokończył z tymi ludźmi, którzy ich męczyli. Żeby Bóg pomścił ich krew na mieszkańcach ziemi. Tak mówi Słowo Boże. Bóg zapewnia o tym, że odpłaci wszystkie krzywdy, które zostały wyrządzone Jego dzieciom. Mamy to przyobiecane. W 5 Mojżeszowej 32 czytamy w 35 wersecie: pomsta do mnie należy. Ja odpłacę do czasu, gdy zachwieje się noga, gdyż bliski jest dzień klęski ich i śpieszą się ich przeznaczenia. Gdyż Pan upomni się o prawo ludu swego. 43 werset. Wysławiajcie narody, lud Jego, gdyż pomści krew sług swoich i zemstę wywrze na wrogach swoich, ale ziemię swoją i lud oczyści od grzechu. To już od samego początku Biblii jest zapewnienie, że Bóg będzie odpłacał, że Bóg nie zostawi bez doprowadzenia do sprawiedliwości, do wyrównania rachunków, żadnej sprawy. Owszem, na własne oczy ujrzysz, i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. W psalmie 91:8. A w 94 psalmie czytamy, on odpłaci im za niego dziwość, a z powodu złości wytraci ich Pan Bóg nasz. Oto jest zapewnienie Boże o odpłacie. Lecz mamy w Nowym Testamencie bardzo ważną prawdę, zresztą nie tylko w Nowym Testamencie, a mianowicie taką, że ponieważ Bóg powiedział, że odpłaci, żebyśmy my sami nie próbowali odpłacać. Amen. Żebyśmy w sobie samych nie podsycali, nie żywili takiej myśli, żeby jakoś tam odpłacić pięknym za nadobne. że jeśli on mi zrobił tak, to ja mu zrobię jeszcze gorzej, bo tak właśnie jest na tym świecie. Słowo Boże mówi, nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów Twego ludu. Nie będziesz, że między dziećmi Bożymi nie może być absolutnie takiego nastawienia, żeby odpłacić. On mi tak zrobił, to ja mu jeszcze bardziej zrobię. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi Pan. Widzicie to? Ludzie niewierzący, ludzie bezbożni, oni się nie przejmują to, tym, co my tu teraz przeczytaliśmy i dlatego mszczą się. Dlatego się nawzajem ścigają, dlatego się zabijają wzajemnie. Dlatego mafia walczy z drugą mafią. Odgryzają się od, i tak nawzajem, i się polują, i polują na siebie nawzajem, i sobie krzywdę robią, i sąsiedzi między sobą, i w rodzinie krewni czasem tak sobie między sobą różne rzeczy robią. Mszczą się, walczą ze sobą, sami szukają zemsty, co prowadzi jeszcze do większej eskalacji zła. Ale lud Boży, dzieci Boże, w tej liczbie my tutaj, how do you do, prawda? My nie mścimy się sami. My mocno wierzymy w to, że Bóg pomsty wszystko widzi i kiedyś rachunki wyrówna, ale sami tego nie robimy. Nadstawiamy policzek drugi nie dlatego, że lubimy, ale dlatego, że tak powiedział Pan. Rozumiemy to? Ja normalnie, jak dostaję w jeden policzek, to już mówię, że to jest za dużo o jeden policzek. I bym normalnie chętnie oddał i to nie tak tylko raz policzek. Jak to mawiał brat Waszkiewicz, jak ktoś ci wybije zęba, to nie myślisz o tym, żeby wybić mu jednego zęba, tylko tak, żeby w szufelkę zbierał. To jest naturalne dla człowieka. I dlatego, gdy Biblia mówi, że nie mamy się mścić sami, że mamy nadstawić drugi policzek, zostawić to Bogu, to my tak robimy, ponieważ chcemy być posłuszni. Ale narasta w nas wyczekiwanie, coraz większe wyczekiwanie na to, że Bóg któregoś dnia odpłaci wszystkim naszym krzywdzicielom, tak czy nie? Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Nic nie minie, nic nie przejdzie. Ten, kto krzywdzi, ten, kto gnębi, ten, kto zadaje ból, ten, kto się pastwi, ten, kto nas zdradził, ten, kto nas obraził, ten, kto nas poniżył, podeptał. Jeśli nie będzie pokutował, niech nie myśli, że go minie cokolwiek. Bóg odpłaty przyjdzie w odpowiednim momencie i zapłaci. Tak naucza nas Słowo Boże. I właśnie chciałbym dzisiaj podnieść ten wątek i pocieszyć nasze serca. I pokazać nam, że to jest w Bożym planie, że przyjdzie któregoś dnia do naszej duszy, do naszego umysłu, przyjdzie ulga wyrównania krzywd. Że doznamy tej ulgi wyrównania krzywd. Ile i się tam nam nadzbierało, jak bardzo krwawi nasza dusza, jak bardzo jest nam przykro i smutno, to chcę dzisiaj powiedzieć w imię Pańskie, przyjdzie taki czas, bo to jest w Bożym planie, bo sam Bóg z tego chce, bo sam Bóg tego potrzebuje, Jego sprawiedliwość tego potrzebuje, żeby te rachunki zostały wyrównane, całkowicie wyrównane. Oto jest zapisane przede mną, nie zamilknę, dopóki nie odpłacę i nie oddam ich w ich zanadrze za ich winy oraz za winy ich ojców, mówi Pan. Sam Bóg mówi, że ma tę potrzebę i że dopiero wtedy zamilknie, kiedy odpłaci, kiedy wyrówna te rachunki. Taka jest sprawiedliwość Boża. I wracamy do naszego tekstu. Po tych wydarzeniach czytamy w przekładzie Nowego Przymierza, ten sam początek 19 rozdziału. Po tych wydarzeniach usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja, zbawienie i chwała i moc należy do naszego Boga, gdyż słuszne i sprawiedliwe są Jego sądy, gdyż osądził wielką nierządnicę, która psuła ziemię swoim nierządem i ukarał ją za krew swoich sług przelaną z jej ręki. I powtórnie powiedzieli: Alleluja! I dym jej unosi się na wieki wieków. Widzicie, co się tutaj dzieje, jaka jest atmosfera ulgi wśród świętych w niebie z powodu tego, że wielka nierządnica, wielki Babilon został ukarany. Wcześniej żeśmy czytali: rozwesel się nad nim niebo i święci, apostołowie i prorocy, gdyż Bóg rozstrzygnął na jego szkodę wasz pozew przeciw niemu, temu wielkiemu Babilonowi. Rozwesel się, rozraduj się, ponieważ Bóg wykona sprawiedliwy sąd, ponieważ Bóg sprawi, że sprawiedliwości stanie się zadość. Wielka ulga, wielki relaks. Bóg nierechliwy, ale sprawiedliwy. Szyszcie kryska na matyska. Któregoś dnia to się stanie. Jakie znaczenie ma dla nas ten fragment objawienia? Mówiliśmy, to jest bogactwo tekstu. W ogóle wielu wątków żeśmy nawet nie ruszyli. A chciałoby się, bo tam jest tyle treści. Ja chcę się skupić dzisiaj tylko na jednym. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że na dzisiaj, że nie należy wprowadzać się w poczucie winy za to, że chcielibyśmy, aby Bóg odpłacił naszym złoczyńcom i wyrównał krzywdy. Nie należy się z tego powodu w żaden sposób trapić. Wyjątek stanowi taką sytuację, gdy ludzie czynią zło w przeświadczeniu, że postępują dobrze, albo w całkowitej nieświadomości, że robią źle. Pan Jezus w odniesieniu takich ludzi mówił: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Ale nigdzie nie ma tak w Biblii, że jeśli ktoś wie, co czyni, świadomie wie, że robi źle, żeby z Bożej strony była taka myśl, żeby mu się nic nie stało, żeby żadna krzywda z tego powodu nie wróciła do niego. Raczej zawsze jest prawo odpłaty, bo takie jest Boże prawo. I nawet jeśli się jakiemuś humaniście to tutaj nie podoba, bo chciałby, żeby przestępcy sobie chodzili, śmigali po molo w Sopocie, w ogóle furami podjeżdżali, żeby się nigdy nic złego nie stało, to Słowo Boże mówi, że się stanie, że każdy bezbożny poniesie ciężar tego, co zrobił. Że każdego cwaniaka, każdego złodzieja, każdego krzywdziciela spotka Boży sąd. Więc nie należy się trapić z tego powodu, że gdy w nas jest takie wyczekiwanie, patrzymy, włączysz telewizję, patrz, o ludzi, jak ten zło, jak on w ogóle, i oni decydują, i jak to jest możliwe, że tacy przestępcy i nikt ich nie ukarał. Tyle lat, a oni po prostu w ogóle jakby nie było. Więc niech to na dzisiaj będzie w nas, żebyśmy sobie, wiecie co, krzywdy dodatkowej nie zadawali, że w nas jest oczekiwanie na Bożą sprawiedliwość. Dobrze, że jest oczekiwanie na Bożą odpłatę. Nie mówię tutaj, że Słowo Boże nas zachęca, żebyśmy sobie się nakręcali, nie? Żebyśmy chodzili i mówili, i tak dalej. Nie? Chodzi o to, żebyśmy tylko to wiedzieli. I żebyśmy mieli pokój Boży z tą myślą, że każda krzywda zostanie kiedyś wyrównana. Boża odpłata na pewno nadejdzie, bo nasz tekst dzisiaj zapowiada ulgę wyrównania krzywd w niebie, aż jak refren, powtarza się Alleluja. W związku z tym, że Bóg sąd swój wykonał nad wielką nierządnicą, w niebie jest Alleluja. Oni się radują z tego. Oni to wyrażają, jak dziękujemy Ci Boże, że wreszcie osądziłeś ten wielki Babilon. że wreszcie przyszedł czas, że wyszło na jaw, jaka jest prawda i kim oni są i jak Ty patrzysz na tę wielką religię tego świata. To jest bardzo ważne, żebyśmy o tym wiedzieli, że taka ulga nas czeka, jak całe niebo, jak wszystkich świętych, którzy przed nami dotarli wśród krzywd, wśród prześladowań, wśród cierpień, dotarli do celu i doczekają się tego, co objawienie świętego Jana zapowiada. Trzeba nam też, bracia i siostry, koniecznie cierpliwie czekać na Bożą odpłatę. W obliczu prześladowań Biblia pobudza nas nie do szukania sprawiedliwości na własną rękę od razu, ale do wiary w Bożą odpłatę. Taka jest nauka Słowa Bożego. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Czytamy 2 Tesaloniczan 1:3. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. Także i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. To, co was spotyka, to, że wam jest ciężko, to jest wyrazem sprawiedliwego sądu Bożego. Planu Bożego. Tego, że jesteście uznani za godnych Królestwa Bożego, przyjaciele. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie, ulgę. To poczucie wyrównania krzywd, radość, to aleluja, że krzywdy zostały wyrównane. Wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli. Już dzisiaj możemy dziękować Bogu, że ujmie się za nami i wyrówna krzywdy. Dzisiaj jeszcze tego nie widzimy, ale Słowo Boże zapowiada, że tak będzie, więc możemy już dziękować Bogu, że Bóg wyrówna krzywdy, że osądzi wielką nierządnicę, wielki Babilon i pomści na niej krew sług swoich, jak przeczytaliśmy. Już dzisiaj możemy dziękować Bogu, że sprawiedliwości na pewno stanie się zadość. Alleluja. Powstańmy.